Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Sobota, godzina 11, Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet, ale też na YouTubie Radia Wnet. Bardzo serdecznie Państwa witam. Nie sam oczywiście, ze mną Dominika Ciosi, dziennikarka, korespondentka prosto z Brukseli. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bruksela oczywiście tętni powoli życiem, wybieramy Komisję Europejską, strefa Schengen trzęsie się w posadach, ale zanim te dwa duże tematy, to najpierw trochę informacji z Europy Zachodniej, z Europy Romańskiej chciałoby się powiedzieć. Najpierw Francja, nowy, chociaż nie najmłodszy premier będzie się starał, aby być przyjętym przez parlament francuski. Michel Barnier rozpoczyna być może najważniejszą misję w swoim długim politycznym życiu. Jak wygląda Francja po nowym rozdaniu w tamtejszym Zgromadzeniu Narodowym?
No właśnie, Francja miała się przesunąć w lewo po tych wyborach, bo przecież lewica sporo głosów zgarnęła, a tymczasem lewica czuje się oszukana, tak jak mówiłam tydzień temu, przez prezydenta Macrona, ograna, i dlatego w ubiegły weekend były potężne, kilkuset tysięczne manifestacje w Paryżu i innych miastach francuskich. Natomiast prawica, ta, która zdobyła drugie miejsce, czyli partia Marine Le Pen, Zjednoczenie Narodowe, jest tą, która może i decyduje o tym, kto faktycznie będzie rządzić we Francji. I Le Pen powiedziała, że nie mówi nie dla Barniera, bo to będzie zależeć od tego, jaki program przedstawi. Natomiast jej pozycja wyjściowa, jej partii, nie jest a priori odrzucająca. Czyli w tym momencie uplasowała się na pozycji właśnie języczka uwagi, czyli tego słowa, którego tydzień temu zapomniałam.
To dosyć. Ale to, co to oznacza, jeżeli teraz nagle od Marine Le Pen zależy los premiera desygnowanego przez liberalnego przecież Emmanuela Macrona, to cóż to oznacza dla całej misternej konstrukcji sceny politycznej francuskiej, której z jednym z głównych wektorów była prosta sprawa, Front Narodowy, partie rodziny Le Penów mają być wypchnięte poza kordon sanitarny.
Właśnie to oznacza tak naprawdę zniszczenie kordonu sanitarnego. A z drugiej strony to oznacza, że będzie musiał ten rząd obrać kurs bardziej prawicowy, bardziej konserwatywny. Chociażby kwestia imigracji. I już teraz komentuje się powszechnie, że jednak Barnier będzie zdecydowanie bardziej na prawo, będzie bardziej radykalne działania podejmować, jeżeli chodzi o politykę migracyjną. Podobnie zresztą jak robi to teraz rząd w Niemczech, o czym z kolei powiemy na koniec. I podobnie jak rząd we Włoszech, i część komentatorów w Brukseli nawet mówi o tym, że teraz mamy paradoksalnie powrót polityki prawicowej w największych krajach unijnych, czyli Niemcy, mimo że przecież to nie prawica rządzi, Francja i Włochy, a to dlatego, że nawet jeżeli nie rządzi w tych krajach prawica, to czuje na plecach gorący oddech partii skrajnie prawicowych, jak to jest określane powszechnie, czy tudzież populistycznych. W Niemczech przecież olbrzymie sukcesy odnotowuje Alternatywa dla Niemiec w wyborach lokalnych. Jedne za nami, a jedne jeszcze przed nami są wybory. I to musi mieć na uwadze rząd kanclerza Scholza, stąd też właśnie niektóre decyzje, bo wie, że jeżeli będzie prowadzić politykę zgodną z własnymi priorytetami i własnym punktem widzenia, to będzie to oznaczać tylko rośnięcie w siły AfD. Podobnie też we Francji, jeżeli nowy rząd byłby lewicowo-liberalny w światopoglądzie, no to oznaczałoby to wiatr w żagle dla Marine Le Pen, a przed Francją w 2027 wybory prezydenckie, no to w sumie to nie jest aż tak dużo czasu do tej pory. Zatem zdając sobie z tego sprawę, Francja i Niemcy obierają kurs na prawo, zwłaszcza w polityce migracyjnej, bo to jest coś, co chyba najbardziej ludzi emocjonuje, najwięcej wzbudza kontrowersji i w emocji właśnie. Na Włochy wiadomo, że i tak mają rząd konserwatywny, który kontynuuje tę politykę, jaką wcześniej przed wyborami zapowiadała premier Meloni.
A to ja bym tylko dopytał, to jest włączenie partii prawicowych, w tym wypadku Zgromadzenia Narodowego, no, jako pełnoprawnej partii, czy próba zabrania tematów, zabrania emocji społecznej, a i tak wypchnięcia tych polityków poza nawias. Czyli z jednym słowem trochę ukraść haseł, ukraść programu, a i tak, żeby utrzymał się przy władzy stary establishment.
Jedno i drugie. Oczywiście taka opcja byłaby najbardziej korzystna dla prezydenta Macrona, czyli podebrać wyborców za pomocą przyorientowania się, podebrać wyborców Marine Le Pen, a jednocześnie ją zostawić poza tym kordonem, no bo przecież jej politycy nie będą członkami rządu. Ale to się nie uda. To się nie uda choćby z tego względu, że przecież wiadomo powszechnie, bo nawet media mainstreamowe we Francji mówią o tym, że to właściwie od głosów polityków Le Pen, posłów Le Pen, będzie zależało to, czy ten rząd się utrzyma, czy zostanie powołany na premiera Michel Barnier, czy dostanie aprobatę francuskiego parlamentu i następnie, czy będzie mógł konsekwentnie, efektywnie rządzić. Tu właśnie głosy Le Pen będą tymi, które będą przeważać, bo lewica już teraz się określiła, że jest przeciwko, bo czuje się, tak jak wspomniałam, oszukane. Zatem Francuzi wiedzą o tym, że te wiszą na pasku Le Pen. Stąd też ten manewr taki, że się uda podebrać Le Pen i ją odprawić bez niczego, nie do końca się uda, bo gdyby to było w ten sposób, że za zamkniętymi drzwiami pewne procesy się dokonują, nikt nie wie, ona cicho się zgadza, no to by mogła być, podobnie jak lewica, wyrolowana. Ale że to dzieje się w świetle Jupiterów, Francuzi wiedzą, to myślę, że chyba się ten zamysł, chytry plan nie do końca powiedzie.
I że to zdjęcie, coś o co Marine Le Pen całe swoje polityczne życie walczyła, cała jej polityczna droga, to jest de facto droga do tego, żeby rozbić ten kordon sanitarny, żeby jej partia, czy to Front Narodowy, czy teraz Zjednoczenie Narodowe, no trafiło jako normalna, zwykła partia, oczywiście nie tracąc wszystkich swoich programowych atutów, no ale trochę też samemu się zmieniając przebić te odium, które dookoła tej partii zostało stworzone i stać się normalną partią, która może funkcjonować na równych prawach w systemie francuskiej polityki.
Przepraszam, że ci przerwę. Takiego się udało Giorgi Meloni. Przecież partia Meloni, Fratelli Italia, była uważana za faszystowską i niestety częściowo były ku temu pewne podstawy, bo jednak źródła tej partii no, są jakie są. I bardzo długo przecież określano ich mianem nawet nie skrajnej prawicy, ale po prostu regularnie faszystów. Brzydzono się na ich widok, a tymczasem Meloni została premierem. Jej głos liczy się na arenie instytucji unijnych. Od niej przecież zależało to, czy Kaja Kallas zostanie szefową unijnej dyplomacji, czy też nie. Ubija różnego typu deale Meloni. I jej właśnie marzeniem było zawsze bycie częścią mainstreamu europejskiego. Ona chciała, tak jak mi mówią koledzy Włosi, chciała wyjść spoza tej pozycji skrajnej partii bardzo brzydko się kojarzącej do europejskiego głównego nurtu i po części się jej udało, także dzięki temu oczywiście, że przecież jej w rządzie są też politycy z Forza Italia, partii założonej przez świętej pamięci Silvio Berlusconiego, czyli partii centroprawicowej, która z kolei należy do Europejskiej Partii Ludowej, czyli tej mainstreamowej siły. I dzięki temu właśnie dokonuje się proces taki przejścia partii Meloni z pozycji skrajnie prawicowych do takich bardziej centroprawicowych i myślę, że po podobnym manewrze myśli też Marine Le Pen.
Która jednak przegrała wybory prezydenckie, wydawało się, że wtedy i wybory do Europarlamentu też nie były jakimś wielkim sukcesem, chociaż były takim znaczącym, że trzeba było wybrać nowy parlament. Potem te wybory do Europarlamentu też nie poszły po myśli.
Były w tym sensie sukcesem, że ona jednak z wyborów na wybory, i zarówno mam na myśli wybory do Parlamentu Europejskiego, jak i wybory do francuskiego Zgromadzenia Narodowego, to jednak odnotowuje coraz większe sukcesy, zwiększa stan posiadania. Kiedy liczymy, ilu europosłów miała w 2009 roku, w 2014, a teraz, no to jest to duża różnica. A ta różnica jest jeszcze większa, jeżeli popatrzymy na francuski parlament. Ona 10 lat temu, jak wprowadziła kilku posłów, 5 czy 6 bodajże, to już był sukces, że mają kogokolwiek. Teraz mają chyba bodajże ponad 90. No to jest to olbrzymia olbrzymi sukces dla niej.
Ale nadzieje były znacznie większe. Francję będziemy się przyglądać i jednak ta Francja jeszcze jakoś w naszej debacie jest jako tako obecna, ale o Belgii to już się w polskich mediach nie mówi w ogóle. To już jest kraj tak mały i tak odległy, że nasze media uznają to w ogóle za nieistotne, co tam się dzieje. No może poza radiem Wnet, a tam też zmiana rządów możliwa, tam też skręt na prawo i z jednej strony wielu się wydawało, że ta fala prawicowa no, została powstrzymana, że establishment tutaj się broni, obronił się w Paryżu, obroni się być może w Berlinie, obronił się w Madrycie, ale są takie punkty, gdzie ta fala przynosi zmiany i zdaje się taka zmiana zajdzie w Belgii.
W Belgii prawdopodobnie nowym premierem zostanie Bart De Wever, czyli polityk partii, która była jeszcze niedawno też określana mianem skrajnej prawicy, partii flamandzkiej NVA, Nowy Sojusz Flamandzki. To jest partia, która wyłoniła się w którymś momencie z Vlaams Belang, partii oczywiście skrajnie prawicowej. Bart De Wever jest takim typem nowoczesnego polityka, to o ile się nie mylę, burmistrz Antwerpii, który też postanowił zmodernizować partię prawicową, trochę w stronę głównego nurtu ją ukierunkować, pokazać, że ta prawica to nie są jaskiniowcy, którzy latają z maczugą i trzeba się ich bać, tylko jest to partia, z którą można rozmawiać. No i właśnie on po tych wyborach w Belgii, przypomnę, że w tym samym dniu odbywały się wybory do Parlamentu Europejskiego, ale także do parlamentów belgijskich, no bo w Belgii mamy przecież parlament belgijski, federalny, ale też waloński i flamandzki. I tutaj partia NVA na tyle dobry wynik dostała, że zaproszono ją do rozmów. Niezły wynik otrzymała także Vlaams Belang. Zatem w sumie jak się popatrzy na belgijską prawicę, to zwłaszcza we Flandrii jest to spore osiągnięcie, jest to spory sukces. Bart De Wever i jego partia NVA należy w Parlamencie Europejskim do europejskich konserwatystów i reformatorów. I to by było też ciekawe z tego punktu widzenia, bo gdyby został teraz De Wever, a zostanie prawdopodobnie premierem Belgii, to wtedy w EKR-ze byłoby trzy kraje by były rządzone przez premierów wywodzących się z EKR-u, czyli Włochy, Meloni przecież, Belgia,
I Czechy, gdzie...
Oczywiście Peter Fiala. Zatem ten EKR staje się w tym momencie rzeczywiście taką bardziej liczącą się reakcją. No i jeśli Mateusz Morawiecki będzie tym szefem partii EKR, no to w tym momencie oznacza, że on nie będzie tylko takim papierowym, plastikowym szefem nieistniejącej w głównym nurcie życia politycznego partii, tylko będzie to coś poważniejszego. No i właśnie w samej Belgii, wracając właśnie do Belgii, no to by była duża zmiana, bo przez ostatnie lata głównie premierami Belgii byli albo socjaliści, albo liberałowie. Tak na przemian socjaliści, liberałowie, liberałowie, socjaliści. Tutaj jest pokazane, że Belgia również się ku prawej stronie bardziej zwraca. Kolejny etap egzaminu będzie już 13 października, bo wtedy są wybory lokalne, gminne w Belgii i wtedy też będzie można zobaczyć, jak wyglądają te wybory. No przy okazji trochę ponarzekam na Polaków. Polaków jest sporo w Belgii. W sumie to jest ponad 100 tysięcy i w Brukseli, ale też w Antwerpii. I to nie tylko urzędnicy instytucji unijnych, nie tylko dyplomaci, których przecież jest garstka, ale bardzo liczna Polonia na przykład z Podlasia, głównie Siemiatycze, Białystok. Ja dopiero w Belgii, wstyd się przyznać, ale dopiero w Belgii się dowiedziałam o istnieniu miasta Siemiatycze, a dowiedziałam się wtedy, jak zaczęli mnie znajomi Belgowie pytać, czy byłam w Siemiatyczach. Na co? To było tuż po moim przyjeździe, na co się spytam, a gdzie to jest? No w Polsce to jest duże miasto. Ja mówię, tak, naprawdę? A czemu tak uważasz? Bo moja pani sprzątająca jest z Siemiatycz, bo pan budowlaniec z Siemiatycz. Wszyscy Polacy, jakich znam, są z Siemiatycz. I faktycznie...
Kiedyś był taki autobus z Bruksela-Siemiatycz.
Ale słuchaj, jest i to nie jeden. Bardzo się zaczęło... Kiedyś się tym zainteresowałam, skąd tak liczna obecność właśnie Polaków z tej części krajów w Belgii. Okazuje się, że proboszcz Polak pracujący w jednym z kościołów belgijskich kiedyś potrzebował wykonać remont kościoła i zaproponował, żeby ściągnąć robotników z Polski, bo miał do nich zaufanie, a że sam pochodził z Siemiatycz, czy to zaprosił swoich
I
rodaków.
tak się szlak migracyjny.
Drugi i tak się rozrosła i bardzo. I zmierzam teraz tak. Dlaczego właśnie chcę ponarzekać? Bo Polacy są bardzo mało aktywni, jeżeli chodzi o życie polityczne w Belgii. Polacy, którzy, tak jak ja na przykład, mają status rezydenta, mają prawo brać udział w wyborach belgijskich. Ci, którzy mają obywatelstwo belgijskie, muszą wręcz pod groźbą kary finansowej, bo w Belgii za niepójście na wybory, jeżeli ma się obywatelstwo, płaci się karę. A mimo to Polacy są bardzo mało aktywni, zarówno jeżeli chodzi o korzystanie z prawa wyborczego w postaci możliwości głosowania, ale jeszcze bardziej, jeżeli chodzi o zaangażowanie polityczne. I tu porównuję, żeby nie być gołosłowną, na przykład społeczność marokańską w Belgii, turecką. Jak widzę, chodzę po Brukseli, widzę afisze, teraz zbliżają się wybory, ile nazwisk tureckich jest na tych afiszach, ile nazwisk marokańskich, polskie, gdzie nie, gdzie, no co prawda niektórzy to są zwykli karierowicze, którzy próbują się starać, ale mogliby Polacy być bardziej aktywni, bo wtedy mieliby też wpływ na to, co się dzieje, a to przecież od dzielnic zaczyna się wszystko, tak mówimy o tym fajnie, wybieramy premiera kraju, w Belgii prezydenta nie ma, bo przecież to królestwo, więc jest król Belgów, ale wybory lokalne decydują o tym, że na przykład muzułmanie już swego czasu wprowadzili, że mięso halal na stołówki szkół, bo mieli swoich radnych, którzy się domagali tego, którzy mówili, że dzieci muzułmańskie nie mogą być dyskryminowane, stąd też mięso halal w szkołach. I tak więc tutaj mam nadzieję, że któregoś dnia Polacy, którzy mieszkają w Belgii, też pomyślą o tym, że jeżeli nie chcą żyć w kraju, który im się nie podoba, a wiem, że wielu się nie podoba obecny kierunek, jak do tej pory zmierzała Belgia, no to muszą coś sami zrobić. Do tej pory wykorzystywali to głównie Polacy, którzy mają główny nurt myślenia, typu byli polscy kandydaci z partii zielonych, z partii socjalistycznej, natomiast mało było z tych partii prawicowych, a większość, wydaje mi się, tych Polaków właśnie z Podlasia, im bliżej jest do partii prawicowych. No więc tak już zrobiłam taki tour de Belgique.
Tak jest. To z Belgii, z Francji przejdźmy jednak do Brukseli. To też ja rozumiem, nie ten sam kraj, ale w Brukseli inny proces się odbywa. Proces kształtowania się Komisji Europejskiej.
Proces bardzo ciekawy. We wtorek w Parlamencie Europejskim podczas sesji plenarnej szefowa Komisji, pani von der Leyen, powinna zaprezentować swoją propozycję składu Komisji Europejskiej. Wówczas poznamy nazwiska wszystkich kandydatów na komisarzy, bo to są wciąż tylko kandydaci, tych, których ona zaakceptowała. I także propozycje podziału Komisji, jeżeli chodzi o teki. Kto jaką tekę miałby mieć? Z tego, co wiem, to Komisja ponownie się zreformuje, bo te reformy Komisji się odbywają mniej więcej co 5 lat, za każdym razem zmienia się struktura wewnętrzna. Teraz ma być na przykład struktura bardziej hierarchiczna, bo jak lata temu był przewodniczący Komisji Europejskiej, 2 czy tam 3 wiceprzewodniczących i później komisarze, z których byli sobie równi, choć oczywiście są portfolio ważne i mniej ważne. Tak teraz ma być też oczywiście przewodnicząca Komisji Europejskiej, ma być grupa o wiele większa wiceprzewodniczących i wiceprzewodniczących zarówno tych wykonawczych, jak i wiceprzewodniczących takich bardziej politycznych i grupa mniejsza chyba nawet, komisarzy, którzy będą pod nich podlegli, a nie będą wiceprzewodniczącymi, więc to jest ta zmiana. Krąży już oczywiście po mediach lista potencjalnych kandydatów na komisarzy. Wszyscy się szykują na to, że aby zwłaszcza Parlament Europejski zaciera ręce, że będzie mógł strzelać z karabinka i po kolei tych, których nie lubi siekać na drobne kawałki. Będą wysłuchania od października, wysłuchania, czyli spotkania kandydatów na komisarzy z Parlamentem Europejskim. Wówczas taki kandydat jest poddawany całemu dziesiątkom pytań bardzo konkretnych, nie tylko o jego konkretne portfolio, ale również o kwestie światopoglądowe, zwłaszcza jeżeli się ktoś nie podoba większości europarlamentarnej, no to zakres pytań jest o wiele szerszy po to, by złapać na jakimś słabym punkcie tego kandydata.
No jeżeli... Polski kandydat ma pewność, Piotr Serafin mówi się, że już jest pewien, że już ma tekę do spraw budżetu, że wszystko już jest ugrane, załatwione, aczkolwiek nie będzie wiceprzewodniczącym, a tych wice będzie dużo, więc tak jakby jednak siła Polski nie była jakoś tak bardzo doceniona.
Nie będzie wiceprzewodniczącym, bo chociaż ma duże doświadczenie w polityce unijnej, europejskiej, no bo nie można mu tego odmówić, ponad 20 lat się tym zajmie, to jednak jeżeli chodzi o doświadczenie, rangę polityczną, jest nam w gorszej pozycji niż wielu z kandydatów pozostałych na komisarzy, którzy są na przykład byłymi prezydentami, premierami, ministrami, a on był tylko sekretarzem stanu, jeżeli chodzi o strukturę polityczną kraju, zatem jest tutaj na tej gorszej pozycji wyjściowej z tego względu. Prawdopodobnie faktycznie będzie to budżet, chociaż tak do końca dowiemy się dopiero po wysłuchaniach, bo na budżet też mówi się, że i Włosi mieliby ochotę. Zdaje się, też Holandia zastanawia się ewentualnie nad budżetem. Zatem zobaczymy dopiero na koniec dnia, czy faktycznie otrzyma tekę budżetu. Nie jest to jeden z tych najbardziej kontrowersyjnych kandydatów, no bo Polska teraz nie jest odbierana jako kraj kontrowersyjny.
A sam budżet, to jeszcze tylko o tekę dopytam. To jest taka prestiżowa, PiS dostał rolnictwo, no tekę, które zarządza dużym budżetem i wydawałoby się tekę, która ma duże znaczenie.
Sama teka to jedna, a to jaki robi się z niej pożytek do drugie. Gdyby nasz komisarz był bardziej gangsterski w sposobie działania, to może Polska by miała większy pożytek, no bo to trzeba było robić na tej zasadzie po prostu zastraszania innych krajów, dokonywania dealów poza salą obrad. A komisarz był uczciwy, nie chciał nadużywać swoich kompetencji, ale efekt był taki, że mimo, że mieliśmy dużą tekę, no to właściwie w samej Polsce nie wiem, czy to właściwie wyszło bardzo na dobre, a na pewno rządowi PiS-u nie wyszło na dobre, ponieważ w ramach rolnictwa były też reformy niezbyt popularne, związane z Zielonym Ładem i to za to był później oskarżany komisarz Wojciechowski, a pośrednio rząd i to był też, wydaje mi się, jeden z tych powodów, dla których Prawo i Sprawiedliwość nie objęło ponownie władzy w październiku ubiegłego roku, bo jednak na wsi ten elektorat wiejski jest bardzo ważny.
Była demobilizacja jednak i to było widać
i to
w wynikach.
Było kilka procent, które zabrakło.
Zatem, no dobrze, a budżet ważny czy nieważny?
No budżet teoretycznie jest ważny, ale tak naprawdę komisarz od budżetu jest bardziej wykonawcą woli politycznej szefowej Komisji Europejskiej ustaleń na poziomie krajów członkowskich. To nie jest ten polityk, który może sam decydować o tym, kto ile kasy dostanie. To nie jest szef firmy, właściciel firmy, który rozdziela pieniądze pomiędzy pracowników, tylko on musi się dostosować do ustaleń, które zostały zawarte na innym szczeblu. Nie jest to taka marginalna, ale nie jest to aż tak bardzo ważna, że mogłaby być decydująca. Natomiast tak jak mówię, sam Piotr Serafin nie wydaje się być tym kandydatem, który miałby być ustrzelony.
A kogoś się ustrzeli? Ktoś jest...
Jest kandydat, no jest czarna owca, na którą się wszystkie siły polityczne mainstreamu ostrzą. Zgadnie z jakiego kraju może pochodzić taki...
To polityk. Oczywiście Węgry, chociaż jeszcze no. Włosi są drudzy w kolejce, jak rozumiem, ale Włosi to jest duży kraj, więc tu nie można sobie na dużo pozwolić, ale wobec Węgier, a i owszem pewnie.
Oczywiście i tutaj komisarzem ponownie chciałby być Olivier Varhelyi, komisarz, który poprzednio się zajmował rozszerzeniem Unii Europejskiej, był bardzo naprawdę pracowity, bardzo efektywny. To mu trzeba przyznać, natomiast oczywiście jest popierany przez premiera Orbana. Jest politykiem blisko związanym z Wiktorem Orbanem, na którym właściwie opierał swoją karierę. Wcześniej był dyplomatą, był między innymi stałym przedstawicielem Węgier przy Unii Europejskiej. I jako ten stały przedstawiciel już dał się poznać niektórym politykom w Brukseli, urzędnikom, ponieważ jak za każdym razem, kiedy Węgry były atakowane, on nie kiwał biernie głową, tylko w inteligentny sposób, ale nieustępliwy, odbierał argumenty. Nie był łatwym partnerem, takim, który zacznie pokornie kiwać głową, przepraszać za to, co robi jego rząd, tylko wręcz odwrotnie, odbijał piłeczkę, a że jest chyba też, o ile się nie mylę, prawnikiem z wykształcenia, to były też argumenty bardzo merytoryczne. Robił to sprawnie i potem został właśnie komisarzem. Teraz ponownie Węgry jego typują na komisarza, chociaż jest też ponad alternatywnie inna kandydatka, na wypadek, gdyby on nie dostał poparcia Parlamentu Europejskiego. Ale tak, rozmawiałam z pewnymi politykami, europosłami w Parlamencie Europejskim i mówią, że to nie jest takie w 100% pewne, że to on właśnie będzie tą ofiarą ustrzeloną przez Parlament Europejski, bo chociaż oczywiście nikt oficjalnie z mainstreamu nie przyzna się do tego, że mógłby na niego głosować, no bo to w tym momencie naraziłoby takiego polityka, taką siłę polityczną na ostracyzm, to jednak też Varhelyi jest sprawnym dyplomatą, ma też swoje układy, również w Parlamencie Europejskim, więc nie jest to takie w 100% pewne, że to jego głowa poleci. Poczekamy, zobaczymy na wysłuchania. Oczywiście kandydat Włoch. Włoskim kandydatem jest Robert Fito. Ale czy on ma na imię Robert? W tym momencie przepraszam, znowu pomroczność jasna.
Ale jak rozumiem, pan być może Robert, potencjalny Robert.
Był współprzewodniczący Parlament Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, który później był we włoskim rządzie, jak odszedł z Parlamentu Europejskiego, odpowiedzialnym za politykę europejską. Zatem polityk, który ma doświadczenie, on jest właśnie typowany na włoskiego kandydata na komisarza. Jest też bardzo kontrowersyjna minister z Hiszpanii. Hiszpanie by chcieli tekę energii, tylko że ta pani jest znana ze swoich ultra proekologicznych wystąpień, jest zdecydowaną przeciwniczką elektrowni atomowych na przykład. I już teraz się mówi, że jak sami socjaliści hiszpańscy narzekają, lobby proatomowe, pronuklearne, także w ramach Europejskiej Partii Ludowej działa i albo to się skończy tym, że ona zostanie ustrzelona, albo Hiszpania dostanie inne portfolio. Takie, w którym pani minister nie będzie się mogła wykazać za bardzo swoją ultra proekologiczną aktywnością.
No w końcu tak jest dużo, ważna sztuka jest sztuka. Komisarz jest komisarz, czy energia, czy budownictwo, czy przyroda, co za różnica.
Chciałby się powiedzieć, mój mąż z zawodu jest komisarzem, prawda?
Tak jest. W tym wypadku żona, chociaż to też w przypadku Socjalistycznej Partii Hiszpanii może być dyskusyjne.
Nie może jeszcze. Mówiłam o Orbanie, no i przecież Orban będzie teraz bohaterem tygodnia, no bo w środę, we wtorek von der Leyen będzie przedstawiać skład Komisji Europejskiej, natomiast w środę w ramach prezentacji priorytetów prezydencji na arenie wystąpi Viktor Orban. Choć były zakusy, to mało powiedziane, były silne próby ze strony europosłów, by zablokować możliwość wystąpienia Orbana i chcieli uznać, że Orban nie ma prawa do występowania na forum Parlamentu Europejskiego, że w ogóle Węgry nie powinny sprawować prezydencji, mimo że merytorycznie się Węgry dobrze przygotowały do tej prezydencji i nie jest ona w sumie jakoś kontrowersyjna. Jednak szefowa Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsola, ku zaskoczeniu wielu, zdecydowała się wystosować zaproszenie do Viktora Orbana i w środę będzie debata z udziałem Viktora Orbana. Można się spodziewać, że to będzie bardzo gorąca, burzliwa debata, no bo przecież Orban wielokrotnie, kilkanaście razy występował na forum Parlamentu Europejskiego, kiedy był atakowany za brak praworządności. On to lubi. Orban jest ten typ polityka, który tego typu konfrontacje lubi, czuje się jak ryba w wodzie, zakasuje rękawy i przystępuje do odpierania ataku, a a właściwie nawet do kontrofensywy. Zatem tak może wyglądać to spotkanie, które jest zaplanowane na środę i to są właśnie najważniejsze wydarzenia przyszłego tygodnia. Następną sobotę będziemy się mogli przekonać, rozmawiamy o tym, jak to faktycznie wyglądało.
A my może na deser dzisiejszej rozmowy, dzisiejszego spotkania zostawiliśmy sobie najważniejszą decyzję, być może najważniejszy proces, który się odbywa. Berlin zamyka swoje granice. Znaczy, no, można do Berlina się dostać, ale są kontrole. Można wjechać na terytorium Niemiec, ale wszystkie granice są kontrolowane, czy mają być kontrolowane. W polsko-niemieckiej już to widać, tą zmianę nie tylko w deklaracji, ale także w fizycznym przekroczeniu granicy. No i pytanie, początek końca strefy Schengen, to jest tak, że my mówimy, będzie polexit, nie będzie można pojechać do Niemiec ani do Francji, będziemy w peryferium, tymczasem nie trzeba z Unii wychodzić, żeby się okazało, że granice są przymknięte. Jaki to jest proces i jak on w ogóle budzi, jaką reakcję w samej Brukseli wśród samych europejskich elit?
No właśnie, jak lat temu kilka, w 2015 roku, niektóre kraje podejmowały decyzję o zamknięciu, o przywróceniu kontroli granicznej, na przykład Węgry, na granicy, no, to akurat granica zewnętrzna z Serbią, więc to jest innego typu sytuacja, to jest normalne. Ale na przykład Słowenia przywracała kontrolę, Austria na granicy z kolei z Węgrami i tak dalej postępowało. To chodziło o zatrzymanie w szlaku bałkańskiego. Migracji. To była ta wielka fala migracji. Pamiętamy odpowiedź na serdecznym willkommen kanclerz Angeli Merkel. No to wówczas Niemcy krytykowały wtedy przecież. I mainstream europejski krytykował, wytykał palcem te kraje, że to jest naruszenie dogmatu nienaruszalności strefy Schengen, że ta strefa może być zawieszona tylko w wyjątkowych sytuacjach, na przykład wielkie ataki terrorystyczne. Albo jest też zawieszana okresowo strefa Schengen podczas wielkich wydarzeń sportowych typu olimpiada, mistrzostwa jakieś, kiedy jest zwiększony ruch i także ludzie się pojawią spoza Europy, uczestnicy tych wydarzeń, wtedy można, jakiś kraj może domagać się przywrócenia czasowego kontroli granicznej. Teraz natomiast, kiedy Niemcy, nie konsultując tego z partnerami unijnymi, z politykami, ani z instytucjami, ani z krajami innymi, takie decyzje podjęły, to się właściwie w europejskiej prasie widzi, no tak, no to jest zrozumiałe, bo przecież w Niemczech jest ten oddech AfD na plecach, są wybory lokalne, w jednych już AfD osiągnęło bardzo dobry wynik, kolejne wybory są przed nami, no więc Scholz musi się dostosować do retoryki, jeżeli nie chce, żeby AfD rosło w siłę. Drugi argument jest taki wysuwany, że właściwie no tak, to trzeba to zrozumieć, a z kolei ta decyzja Niemiec może wpłynąć na postawę Francji i Włoch. I Włochy akurat ze zrozumieniem podchodzą do tego, co robią Niemcy, bo same też będą chciały być może podjąć podobną decyzję. Zatem jest w dużej mierze zrozumienie dla Niemiec. Mówiliśmy tydzień temu o tym, że kanclerz Scholz podczas wizyty w Warszawie upokorzył premiera Tuska. Mówiliśmy o tym, prawda, przypominałeś, że premier Tusk mówił, że on się nie da ograć, że Polska teraz wraca jako jeden z rozgrywających krajów w Unii Europejskiej, a tymczasem decyzja Niemiec nie była konsultowana z Polską na przykład. Co nie mówię już o tym procederze zawracania pushbacków do Polski, grup migrantów, którzy wcale nie jest pewne, że oni akurat przekroczyli granicę niemiecką ze strony polskiej. Nie zawsze jest, musi tak być, a są tymczasem przerzucani na stronę polską. Tu się odezwały głosy ze strony polskiego rządu, w tym Tuska, też były minister spraw wewnętrznych Kierwiński się odezwał, że to jest to, co robią Niemcy, jest nie do zaakceptowania, że tak nie powinno być. No i tyle mamy z tego, że Polska tutaj wróciła na pełne tory i jest współdecydującym, jeżeli chodzi na przykład o relacje polsko-niemieckie. Niemcy po raz kolejny i właściwie też po raz, znowu się zastanawiam, po co to robią, ale pokazują Polsce nie miejsce w szeregu. Nie mamy przecież tego rządu Zjednoczonej Prawicy, więc to nie można tłumaczyć tym, że to są skutek złej polityki prowadzonej konfrontacyjnie przez Warszawę i dlatego Niemcy się tak zachowują.
Ale właśnie to jeszcze dopytam na koniec naszej rozmowy. Czy faktycznie tak jest, że w tej chwili kryzys, bo o tym mówiono często, czy brak rozwiązania kryzysu migracyjnego spowoduje rozpad strefy Schengen? To nie jest żadna tajemnica, o tym napisano tysiące artykułów, dziesiątki, nawet setki książek, że tak to się stanie. I co, ten proces właśnie startuje?
O tym, że ten proces startuje, mówiło się już kilkukrotnie w ciągu poprzednich lat, minionych. Ciężko powiedzieć w 100%, bo też nie chcę się bawić w jakieś żonglowanie futurystyczne i bawienie się we wróżkę, ale coś jest na rzecz. No, strefa Schengen nie jest już dogmatem. Istnienie strefy Schengen jest już czymś, co powoli zaczyna się poddawać się pod dyskusję. Tym bardziej, że przecież problem migracji wcale się nie skończy. To będzie proces i problem, który będzie trwał przez całe następne lata. W Afryce jest nadreprezentacja bardzo młodych ludzi, na których celem, obiektem marzeń jest Europa. Będą robić wszystko, żeby się dostać do tej Europy, także w nielegalny sposób.
I o tym będziemy także opowiadać. Dominika Ciosi, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie Ciebie i Państwa.
A jeszcze na koniec powiem, że ta rozmowa jest możliwa dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Gdyby nie Państwa zaangażowanie w tworzenie Radia Wnet, takie audycje, te cotygodniowe rozmowy nie byłyby możliwe. Stąd zachęcam, jeżeli Państwo słuchają regularnie tej czy innych naszych audycji, to warto rozważyć, to jest dobry moment, aby zostać patronem Radia Wnet na patronite.pl/radiownet. Zachęcam, a Państwu dziękuję. Widzimy się, słyszymy się także na antenie radia za tydzień.